Przejdźmy teraz do Ewangelii według świętego Jana. Przypomnę, że przed miesiącem, niespełna miesiącem, zakończyliśmy nasze rozważania duchowe na temat dialogu Jezusa z Nikodemem na 5 wersecie, który teraz przeczytam po polsku, żeby ten kontekst uprzedni wydobyć, a później omówię kolejne 3 wersety tej rozmowy Jezusa z Nikodemem, wyciągając z nich duchowe prawdy. Więc odpowiedział Jezus do Nikodema: zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Już ostatnio mówiłem trochę na ten temat, omawiając ten fragment. Dzisiaj chciałbym jeszcze pewne rzeczy uzupełnić i stworzyć kontekst do tego, co będę mówił dalej. Otóż Nikodem przychodzi do Jezusa jako przedstawiciel faryzeuszów. On mówi, zwracając się do Jezusa w pierwszym wersecie tego tekstu: wiemy, że od Boga wyszedłeś. Mówi jako przedstawiciel w liczbie mnogiej. Natomiast Jezus cały czas nie mówi do niego wy, jakby mówił do innych faryzeuszy, ale mówi do tego człowieka osobiście. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, tobie powiadam. Jaki stąd wniosek? Otóż taki, że Bóg przemawia do każdego człowieka osobiście, indywidualnie. Te teksty powstawały w kulturze kolektywistycznej, w kulturze, gdzie zbiorowość się liczyła i człowiek był podporządkowany potrzebom zbiorowości w tej piramidalnej strukturze społecznej. Tutaj Jezus zwraca się do człowieka indywidualnie. Mówię tobie, do ciebie to mówię. Jeżeli w tym tekście usłyszeliśmy już zaproszenie poprzez właśnie używanie tej struktury gramatycznej presens historicum do tego, żeby wejść tam i żeby stać się uczestnikiem tej sytuacji, to to słowo jest skierowane do mnie, do ciebie, indywidualnie, do każdego z nas. Jezus mówi tak: jeśli ktoś, czyli ja, ty, nie zostanie zrodzony z wody i z ducha. Ostatnio wyjaśniałem tą różnicę pomiędzy tłumaczeniem tego czasownika gennao, urodzić się, na język polski i jego brzmieniem, znaczeniem w języku greckim. Otóż w języku greckim jest to forma gramatyczna gennethe, to znaczy forma bierna, passivum. Jeśli ktoś nie zostanie zrodzony, jak to, ja to tak tłumaczę, jest tutaj też partykuła przecząca. Język polski jest nie narodzi się. Ta forma gramatyczna nie zostanie zrodzony suponuje, że człowiek nie jest posiadaczem własnego życia, że moje życie nie należy do mnie, że ja się tak naprawdę sam nie rodzę, nie przychodzę na świat z własnej woli, ale zostałem zrodzony. Jest jakiś podmiot, który dał mi życie. Moje życie nie jest moją własnością. I dla ludzi Biblii była to rzecz oczywista. Tymczasem dla nas dzisiaj często jest tak, w tym indywidualistycznym świecie, że my czujemy się, że życie jest nasze, tak jakbyśmy sami siebie stworzyli, bo się sami narodziliśmy, sami ulepiliśmy się, to my jesteśmy właścicielami samych siebie. Często w swojej pysze tak właśnie myślimy. Ja ostatnio cytowałem tutaj słowa świętego Pawła z listu do Rzymian, gdzie jest mowa o tym, że nikt z nas nie żyje dla siebie, nie umiera dla siebie, nie urodził się dla siebie, bo jeżeli się rodzimy, to rodzimy się dla Pana, jeżeli żyjemy, to żyjemy dla Pana, jeżeli umieramy, to umieramy dla Pana. I w tej gramatyce tego słowa gennethe są właśnie te treści. Jeżeli ktoś nie zostanie zrodzony, czyli to zrodzenie jest darem, ono przychodzi z zewnątrz, ex hydatos kai pneumatos, z wody i ducha. woda i duch to są określenia tutaj w tym miejscu ekwiwalentne. One są połączone taką strukturą gramatyczną, która nazywa się technicznie hendiada, dwa w jednym. Woda jest tutaj ekwiwalentem ducha. Woda oznacza ducha. Otóż to połączenie tematyki wody i ducha jest bardzo ważne. Oczywiście ono odsyła nas już do samego początku Biblii, do Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa, że Duch Boży, Ruach Elohim, unosił się nad wodami, kiedy świat był stwarzany. To już tutaj, w pierwszych zdaniach Biblii, woda i duch ze sobą korespondują. Duch Boży oznacza samego Boga, a woda w Biblii oznacza siłę witalną, siłę życiową, ale także siłę oczyszczającą. I to jest ten pierwszy poziom. Jesteśmy przed uroczystością Chrztu Pańskiego, przed Niedzielą Chrztu Pańskiego i w tym kontekście też należy na ten tekst spojrzeć, mianowicie w kontekście chrztu samego Jezusa. Jezus, który stoi w wodzie, Jan Chrzciciel, który zanurza go w tej wodzie i Duch Boży, który z nieba zstępuje jak gołębica i mówi: Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Więc woda i duch przy chrzcie Jezusa. Ten tekst tego wersetu to jest tekst chrzcielny. On był czytany w czasie liturgii Chrztu Świętego już w pierwotnym Kościele i był rozumiany w aspekcie sakramentalnym. Chodzi zatem o odrodzenie nie jakieś teoretyczne, ale chodzi o przyjęcie daru Chrztu Świętego. Właśnie nie sam siebie człowiek chrzci. Chrzest to jest sakrament, którego człowiek sam sobie nie może udzielić. Żaden człowiek, nawet papież. Tylko chrztu udziela zawsze ktoś inny. Więc to zrodzenie z wody i ducha to jest zrodzenie w Chrzcie Świętym, które przychodzi z zewnątrz, które jest darem, niezasłużonym darem, z wody i z ducha. W tą niedzielę Chrztu Pańskiego będziemy przeżywać chrzest Jezusa, ale jednocześnie będziemy przeżywać nasz własny chrzest i przypomnijmy sobie właśnie również ten tekst, który mówi o tym, że chrzest jest sakramentem odrodzenia, jest sakramentem nowego narodzenia. Te słowa Jezusa są odpowiedzią na wątpliwości Nikodema, który mówi: jakże człowiek może się powtórnie narodzić? Czy może wejść do łona swej matki i narodzić się na nowo? I Jezus mówi te słowa właśnie, że chodzi o bycie zrodzonym w sakramencie chrztu z wody i z ducha. Czyli chodzi o duchowe odrodzenie człowieka. I tylko ten, kto takiego duchowego odrodzenia dostąpi, może wejść do Królestwa Bożego. Całość tego zdania, tego wersetu piątego, to jest taka struktura gramatyczna, która nazywa się technicznie modus eventualis. Modus eventualis, co oznacza, że człowiek może wejść do Królestwa Bożego jedynie pod warunkiem, jeżeli zostanie spełnione to odrodzenie człowieka z wody i z Ducha Świętego. Nie ma innej drogi osiągnięcia Królestwa Bożego. Ta idea Królestwa Bożego polega na tym, że całe życie człowieka jest przepełnione Bogiem. Ona jest głęboko obecna w Ewangeliach synoptycznych. To, co głosi Jezus, Jezus historyczny, to jest właśnie Królestwo Boże. Wezwanie do nawrócenia i budowania Królestwa Bożego już tutaj na ziemi. Czasami to Królestwo Boże, Basileia tu Theou po grecku, jest określane jako Basileia tu Uranu, czyli Królestwo Niebios, albo Basileia ton Uranon, Królestwo Niebios w liczbie mnogiej. Więc osiągnięcie nieba, osiągnięcie zbawienia jest możliwe tylko dzięki odrodzeniu, duchowemu odrodzeniu człowieka. Jezus dalej wyjaśnia w kolejnych wersetach, na czym to odrodzenie polega. Czytam po grecku i tłumaczę szósty werset. To gegenomenon ektes sarkos sarx estin. To, co zostało zrodzone z ciała, ciałem jest. Kaj to gegenomenon ektu pneumatos pneumaestin. A to, co zostało zrodzone z ducha, duchem jest. Mamy tutaj taką bardzo ważną, podstawową antytezę, zestawienie sfery cielesnej człowieka, tego, co jest nazywane tutaj sarx, ciało, i sfery duchowej, pneuma. I jest to jakby kontynuacja w tym wersecie tamtej myśli o duchowym odrodzeniu człowieka po to, aby osiągnąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Ta sfera cielesna, czyli to sarx, może być w Biblii różnie rozumiane. Terminy nawet w ramach Nowego Testamentu, te same pojęcia greckie, one nie zawsze mają takie samo znaczenie. Gdybyśmy chcieli to sarx, ciało, tłumaczyć tutaj tak, jak rozumie je święty Paweł w swoich listach, to byśmy nie zrozumieli tego tekstu w jego pierwotnym zamierzeniu. Otóż święty Paweł, tam gdzie używa tego słowa sarx, greckiego ciało, mówi o grzesznej naturze człowieka, o zepsutej grzechem naturze człowieka. Dla Pawła to zestawienie, ta polaryzacja sarx i pneuma, czyli ciało i duch, to jest zestawienie grzeszności ze świętością. Tutaj natomiast u świętego Jana to słowo sarx oznacza słabość człowieka, oznacza śmiertelność człowieka, to, co w człowieku jest niedoskonałe, co w człowieku umiera, ale nie desygnuje w sposób konieczny grzechu. Więc tutaj śmiertelność, słabość jest zestawiona z tym, co w człowieku duchowe. Mamy zatem tutaj taką świadomość, że w tej jedności, jaką jest człowiek, są dwie sfery życia. Ta sfera ułomna, śmiertelna, i myślę, że my tego umierania w sobie wraz z wiekiem coraz bardziej doświadczamy, jak sił coraz bardziej brakuje, jak słabniemy, jak to, co kiedyś było dla nas łatwe, staje się coraz bardziej trudne, jeśli chodzi o poruszanie się, jeśli chodzi o pewną sprawność. A z drugiej strony jest ta sfera duchowa, która jest sferą pneuma, czyli życia Bożego w człowieku. To, co zostało zrodzone z ciała, czyli to cielesne, to, co śmiertelne, po prostu obumiera. Jezus mówi do Nikodema, to po prostu obumiera, to przemija. Natomiast to, co zostało zrodzone z ducha, jest duchowe, jest nieograniczone, jest zawsze żywe i może ciągle się rozwijać. Jezus w następnym wersecie tłumaczył będzie, w jaki sposób ten rozwój duchowy, Ducha Bożego w człowieku może się dokonywać. Werset siódmy. Met haumases hoti eipon soi. Nie dziw się, że powiedziałem ci, dei chymas gemnethenai anothem, że powiedziałem, trzeba, abyście zostali zrodzeni z góry albo ponownie. Nie dziw się, nie bądź zdziwiony. Musi być tutaj jakaś mowa ciała Nikodema, który pewno pokazuje, czy miną, czy gestami, że wcale go to nie zadowala, to, co Jezus mówi. Może chce polemizować. W każdym bądź razie wyraża co najmniej zdziwienie. A Jezus mówi tak, trzeba wam, jest znowu czasownik gennao i znowu w stronie biernej, być zrodzonym na nowo. Jest tutaj taka myśl, że poprzez zastosowaną strukturę gramatyczną, ten czasownik genau jest tutaj w infinitywie, w bezokoliczniku czasu aorist w stronie biernej i ten czas aorist suponuje pewien punkt w czasie. Nie taką ciągłość, że trzeba wam się odradzać na nowo, trzeba abyście byli odradzani na nowo, ale mówi o tym, że musi być jakiś punkt zwrotny w życiu człowieka. Trzeba, abyście byli zrodzeni ponownie albo na nowo. Jest tutaj użyty ten przysłówek anothen, który wyjaśniałem ostatnio, że on ma takie ambiwalentne znaczenie. Może oznaczać albo powtórnie, albo na nowo. I mamy tutaj do czynienia właśnie z takim dwupoziomowym rozumieniem. Nikodem rozumie to jako zrodzenie powtórne, wejście w łono matki i powtórne narodzenie, tak jakby fizyczne, czyli z ciała. Jezus mówi jako zrodzenie anothen z góry, zrodzenie, czyli Boże odrodzenie duchowej sfery człowieka, na nowo odrodzenie człowieka. I to ma być coś, co się dokonuje w sposób bardzo konkretny. Myślę, że może być tutaj aluzja do Chrztu Świętego, który wtedy przyjmowali oczywiście ludzie dorośli, ludzie, którzy kilka, czasami kilkanaście lat życia byli przygotowywani do tego sakramentu. I chrzest był dla nich rzeczywiście taką bramą wejścia w radykalne życie wiary. Dzisiaj, kiedy przyjęliśmy chrzest jako dzieci, nieświadome dzieci, to ten moment radykalnej decyzji przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela jest momentem odrodzenia, jest momentem, kiedy ten chrzest może w nas rzeczywiście zacząć działać. Jakiś moment musi być. I ważne, żebyśmy sobie przy tej okazji zadali pytanie, czy ja taki moment przeżyłam, czy mogę przypomnieć sobie taki moment z mojego życia, który był jakimś punktem zwrotnym. Trzeba, abyście się odrodzili na nowo. A potem można się odradzać wielokrotnie, ale ten punkt zwrotny, który przewartościowuje w jakiś sposób życie człowieka, który wprowadza ten radykalizm pójścia za Panem, to nie znaczy, że byliśmy w niewierze i nagle wierzymy i tak dalej. Też takie drogi są, prawda? Ale w tym świecie, o którym mówimy, to nie było niewiary, nie było ateizmu. Więc trudno mówić, że to było przejście od niewiary do wiary. Nie. To było przejście od wiary, może słabej, do wiary absolutnie radykalnej. I taki moment w życiu człowieka, każdego człowieka wierzącego, jest potrzebny. Jezus tutaj mówi do Nikodema, ale zauważmy, mówi w liczbie mnogiej. Trzeba, abyście zostali odrodzeni z góry na nowo albo na nowo. I jest tutaj mowa o życiu wspólnotowym. Wspólnota chrześcijańska to jest wspólnota ludzi, którzy zostali odrodzeni przez Pana w Chrzcie Świętym. Jest ten aspekt indywidualny, który był do tej pory. Jest też ten aspekt zbiorowości, wspólnoty wiary. Trzeba, abyście byli odrodzeni na nowo, bo tylko tak możecie wejść do Królestwa Bożego. I w dalszym ciągu widać tutaj tą polaryzację sfery sarx, sfery tej, która oznacza słabość, śmiertelność, i sfery duchowej człowieka, która jest absolutnie nieskończona, nieprzewidywalna, która może rozwijać się w nieskończoność. Bo tak naprawdę niebo jest jakimś przejściem od tej duchowej wartości człowieka, która zostaje osiągnięta od tego momentu zwrotnego, którym jest odrodzenie duchowe, aż do kresu życia, i przejście w nowy stan pewnego oglądania Boga twarzą w twarz. Niebo, życie wieczne, nie jest jakimś radykalną odmianą od tego, co jest teraz. Jest przejściem, jest przeniesieniem człowieka do pełni tego, za czym człowiek już, do czego dąży już tutaj na ziemi. Więc trzeba, abyście zostali zrodzeni na nowo, odrodzeni na nowo, zrodzeni na nowo. I werset 8, który mówi o tym, jak ta sfera duchowa w człowieku, działanie Ducha Bożego w człowieku jest niezwykłe i niesamowite i nieprzewidywalne. To pneuma choput helei pnei. To pneuma do tej pory tłumaczyliśmy jako duch, ale tutaj ono jest tak w kontekście tego zdania powiedziane, że można to samo słowo tłumaczyć albo jako duch, idąc po tym kontekście poprzednim, albo jako wiatr. I przetłumaczmy to na początku jako wiatr, bo jest tutaj raczej mowa o tej sile naturalnej, a później przełóżmy to na tą sferę duchową, jakbyśmy mówili o Duchu Bożym. Czyli duch, wiatr, gdzie chce, wieje, kaj ten wonen autu akueis. I szum, głos tego wiatru, jego słyszysz, alla uk oidas podchem erhetai kaj puhypagei. Ale nie wiesz, skąd przybywa i gdzie idzie. Hutos estim pascho tegen nomenos. Tak samo jest z każdym, kto został zrodzony ektu pneumatos, z ducha. Czyli mamy ilustrację tego, jak zachowuje się wiatr, po to, aby pokazać w tej drugiej części zdania, że chodzi tutaj tak naprawdę o życie duchowe człowieka. Czyli tak, wiatr wieje kędy chce. Jest tutaj odwołanie się do tego, jak ludzie wyobrażali sobie siłę wiatru i czym był dla ludzi starożytnych wiatr. Często starożytni postrzegali wiatr jako coś materialnego, dlatego że dawało się zauważyć niszczące skutki wiatru, choć niewidzialny, to jednak potrafi niszczyć, potrafi bardzo mocno ingerować w przyrodę. Więc jest wiatr, ale nie wiadomo, skąd on pochodzi. W niektórych mitologiach starożytnych uważano, że wiatr jest tchnieniem Boga, że to bóstwo tchnie i stąd bierze się wiatr. W innych mitologiach, i to znajduje odzwierciedlenie w niektórych apokryfach Starego Testamentu, choćby w Apokalipsie Barucha, w Księdze Henocha, jest mowa o tym, że istnieje miejsce, które jest źródłem, siedliskiem wiatru. I w tych apokalipsach wizjonerzy zostają posyłani do tego miejsca, skąd wiatr bierze swój początek. Więc wierzono generalnie, że wiatr jest czymś materialnym. Notabene w filozofii stoików, bardzo ważnej filozofii dla czasów Nowego Testamentu, która w takiej spopularyzowanej formie docierała do zwykłych mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. Ludzie tamtego czasu o wiele lepiej znali filozofię, jestem przekonany, niż my, nawet wykształceni jakoś tam średnio w tym kierunku. Więc według filozofii stoików duch był quasi materialny, sam duch, mówię już o duchu. Sfera duchowa była traktowana jako rodzaj czegoś zmaterializowanego w człowieku. Coś uchwytnego, coś, co się da wymierzyć. Więc wszędzie tam, gdzie to słowo docierało do ludzi, którzy znali tą filozofię stoików, choćby troszeczkę, to ten duch nie był tylko czymś takim abstrakcyjnym zupełnie, ale on mógł również w umysłach tamtych ludzi przybierać takie dosyć konkretne, materialne myślenie, materialne ulokowanie w człowieku. Więc duch Wiatr wieje gdzie chce, jak chce, co chce. Jest mowa o tym, że wiatru nie da się opanować. I tak samo ducha nie da się opanować. Ta druga część zdania to właśnie tłumaczy. Ducha nie da się opanować. Wiatr w jakiś sposób dzisiaj jest meteorologia, są studia nad tym, pogodę oglądamy sobie każdego dnia, weryfikujemy, czy będzie śnieg, czy nie będzie, skąd będzie wiatr, jaki będzie wiatr. A i tak często meteorologowie się mylą i potrafią nas nieźle zwieść, prawda? Natomiast ludzie tamtego czasu nie mieli takiego oglądu rzeczywistości, tylko no, myśleli, skąd ten wiatr przyjdzie, jak on przyjdzie, i mieli przekonanie, że jest nieuchwytny, że się nie da go zamknąć, nie da się go do końca przewidzieć. Więc nieprzewidywalny w przyrodzie jest ruch wiatru. Tak samo nieprzewidywalne jest działanie Ducha Bożego w człowieku. My w naszym życiu mamy taką tendencję, żeby to życie porządkować, żeby to życie czynić jak najbardziej przewidywalnym. Planujemy również nasze życie religijne. To choćby, że przyjdziemy na wykład, że sobie przyjdziemy na mszę świętą niedzielną, że się pomodlimy i o tej godzinie, bo gdybyśmy tego nie planowali, to pewnie niewiele by się udało w tej sferze osiągnąć. I to jest potrzebne. To planowanie jest bardzo, bardzo potrzebne. Ale z drugiej strony to Słowo Boże mówi, że jest taka sfera w życiu człowieka, sfera działania duchowego, która wymyka się ludzkiemu planowaniu i ludzkiej przewidywalności. Że Bóg jest absolutnie spontaniczny w swoim działaniu w człowieku i że Boga nie da się zamknąć w jakiejś przestrzeni, w jakichś prawach, które człowiek opisuje, ale Bóg jest absolutnie wolny w swoim działaniu i może uczynić absolutnie wszystko, przyjść z takiej strony, z której my się Go absolutnie nie spodziewamy. I myślę, że każdy z nas ma takie życiowe doświadczenie działania Boga, który potrafi wtargnąć w życie człowieka w sposób absolutny, w sposób, który determinuje całe dalsze życie. A jeżeli nie mamy takiego doświadczenia, to módlmy się o takie doświadczenie dla nas. Kai ten fonen autu akueis. I dźwięk jego słyszysz. Słyszysz dźwięk wiatru, słyszysz, że wiatr wieje, ale go nie widzisz. Doświadczasz jego skutków, ale go nie widzisz. Głos ducha słyszysz, jeżeli przekładamy ten dźwięk wiatru teraz na ten poziom, że tutaj jest mowa zarówno o wietrze, jak i o duchu, to głos ducha jest słyszalny w życiu człowieka. Jeżeli jesteśmy otwarci na Boga, to Duch do nas mówi, mówi w nas. Święty Paweł bardzo dużo temu miejsca poświęca. Duch Boży, jeżeli pozwalamy, aby Bóg w nas żył, to Duch Boży jest słyszalny dla człowieka. Człowiek może poddać się działaniu Ducha Świętego i słyszeć Jego głos i pozwolić się prowadzić. Czyli w jakiś sposób w człowieku konkretnym ten Duch jest rozpoznawalny, ten nieograniczony Duch jest do usłyszenia, do wyczucia przez człowieka. Alla uk oida spotchen erhetai kaihy pagei. Ale z drugiej strony nie wiesz, skąd przybywa i dokąd pójdzie. I to jest fascynujące w życiu wiary, w życiu duchowym człowieka, znowu na podobieństwo tego obrazu wiatru, że człowiek dokładnie nie wie czasami, dlaczego to się tak stało, jak się stało. Dlaczego przyszło takie, a nie inne wydarzenie w życiu. Dlaczego jest tak, jak jest. I dopiero po jakimś czasie, kiedy patrzę na historię mojego życia, widzę, jak cudowne było to Boże prowadzenie Bożego Ducha. A z drugiej strony nie znam przyszłości. Nie wiem, gdzie ten Duch idzie, dokąd ten Duch mnie prowadzi. dziś wieczorem, jutro rano, za tydzień w moim życiu może stać się coś zupełnie rewolucyjnego, coś, co może wykraczać absolutnie poza moje plany, poza moje przewidywania, przekonania, i Duch może poprowadzić mnie w absolutnie nowym, zwrotnym kierunku. I myślę, że ten tekst zachęca nas do takiej właśnie otwartości na działanie Bożego Ducha. To jest pochodną sakramentu chrztu, który już przyjęliśmy. Ta wolność Ducha, życia Ducha Bożego w człowieku, w każdym z nas, jest już wpisana. Każdy z nas ma już ten potencjał. Potencjał tego sakramentu, który jest bramą sakramentu. Przyjęliśmy też sakrament bierzmowania. Więc starajmy się poddawać działaniu mocy Ducha Świętego w nas. Starajmy się również być otwartymi na tą nieprzewidywalność działania Boga, na to, że Bóg może poprowadzić nas w kierunku, który zupełnie dla nas teraz może wyglądać abstrakcyjny, nie do ogarnięcia. Ale tak Duch Boży, mówi Jezus, hopos estin pascho gegen nomenos ectu pneumatos. Tak jest z każdym, absolutnie z każdym, kto został zrodzony z Ducha. Jeżeli zostaliśmy zrodzeni z Ducha, to działanie Ducha Bożego w nas, takie, które poprowadzi nas w kierunku, który nawet nam się nie śnił, jest w potencji. Może się dokonać w nas. Więc mamy tutaj zestawione z jednej strony to uporządkowanie ludzkiego życia, to, co może pochodzić od owego Sarks, pewien porządek, ale z drugiej strony dynamizm Bożego działania poprzez Bożego Ducha, który wykracza poza wszelkie granice, które człowiek może Bogu stawiać. I módlmy się o to, abyśmy byli zawsze otwarci na działanie Ducha Bożego w nas, na Jego prowadzenie i na okazywanie się ciągłe Bożej zbawczej mocy w naszym życiu. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Dziękuję bardzo za uwagę, za obecność i wszelkiego błogosławieństwa życzę. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Szczęść